Ciekawi świata. W każdą sobotę od 18 do 19. Zaprasza Joanna Divina.
Dobry wieczór, kłaniam się Państwu pięknie, a wraz ze mną Krzysztof Jankowski, który program realizuje. Dzisiaj przenosimy się w rejony pełne pasji, mam nadzieję też ciekawych rozmów i inspirujących opowieści, bo mamy dla Państwa coś wyjątkowego. Tematy bliskie zarówno sercu, jak i podniebieniu. Więc dziś od filozofii sybarytów po podróż do Armenii z naszym specjalnym gościem Pawłem Sakowskim czeka nas do godziny 19. Jeśli zatem jesteście, moi drodzy, gotowi na kolejną wspólną podróż, to czas ruszać.
Ciekawi świata.
Dziś spotykamy się z człowiekiem, który łączy trzy fascynujące światy, bo i teatr, i podróże, i jeszcze scenę stand-upową. Aktor, który wciela się w różnorodne postacie, podróżnik, który odkrywa świat, stand-uper, który potrafi bawić, a jednocześnie zmuszać też do refleksji. Paweł Sakowski jest dzisiaj moim gościem. Witam cię serdecznie.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Pawle, jak to jest łączyć wszystkie, no, te trzy pasje? Razem, ze sobą.
Fantastycznie, bo to są te rzeczy, które mi osobiście dają energetycznego kopa, które mnie napędzają do działania. Także z tego punktu widzenia tutaj jest wszystko spójne.
No dobrze, no to zapytam o ten wspólny mianownik, bo on pewnie gdzieś tam się pojawi. Mianownik między kreowaniem postaci na scenie, odkrywaniem świata w podróży i jeszcze dzieleniem się swoimi spostrzeżeniami w stand-upie.
No tak, wszędzie trzeba być trochę aktorem, bo to pewnie pomaga, czy przynajmniej umieć grać. Bo te podróże to też jest forma ekspresji tak naprawdę aktorskiej, można powiedzieć. Tak? Ja dużo przeżywam, dużo poznaję, jestem człowiekiem bardzo otwartym i myślę społecznie, towarzyskim, także gdzieś tam ten mianownik aktorski daje tutaj wspólny punkt odniesienia.
Czyli każda z tych dziedzin tak naprawdę wzbogaca pozostałe.
Oj tak, bez wątpienia, bez wątpienia.
No, skupić się dzisiaj chcę na podróżach.
Dobrze.
Wspólnie już podróżowaliśmy po Chile, między innymi. Mówię tak wspólnie, bo miałam to szczęście gościć cię już w programie Ciekawi Świata. Wróciłeś niedawno z Ekwadoru, tak. Ale twoją wielką miłością jest Armenia. Przynajmniej tak mówiłeś
tak,
mi ostatnim razem.
Oczywiście. To jest kraj, do którego chętnie wracam i w którym zawsze czuję się dobrze. Kraj bardzo bezpieczny.
Ale ty też ze względu na gościnność wracasz?
Jak najbardziej.
No bo ta gościnność ormiańska ma głęboko zakorzenioną swoją tradycję,
bez
prawda?
Bez dwóch zdań. Zdarza się, że idziesz, nie wiem, w górach drogą górską, widzisz ludzi, którzy gdzieś tam rozpalone mają ognisko, pieką to jakieś mięsko, popijają jakieś lokalne trunki i nagle ni z tego, ni z owego ci Armeńczycy zapraszają cię, żebyś się do nich przysiadł, żebyś się poczęstował. Także ta ormiańska gościnność jest faktycznie bardzo, bardzo znana.
Czyli gość rzeczywiście traktowany jest z najwyższymi honorami.
Jak
najwyższym
najbardziej.
Szacunkiem.
Jak najbardziej. Nie uhonorować gościa gościną to wstyd w Armenii.
No, Paweł, Ormianie czy Armeńczycy?
Już mówię. Ormianie odnosi się do całej grupy etnicznej, natomiast Armeńczycy to są mieszkańcy konkretnie Republiki Armenii. Czy przynajmniej tak się przyjęło klasyfikować. Dlatego ja czasami mówię Ormianie, czasami Armeńczycy.
No dobrze. Jeżeli chcielibyśmy się wybrać do Armenii, to jak się przygotować? Czy dolecimy do tego kraju z Poznania bezpośrednio?
Z Poznania nie, natomiast są bezpośrednie loty z Warszawy do Jerewania, czyli stolicy Armenii. Leci się szybko, łatwo i przyjemnie.
A jaką walutę zabrać do Armenii?
Dolary amerykańskie. Dolary amerykańskie lub euro, nie ma żadnego problemu. W każdym kantorze wymienimy to na lokalną walutę, czyli ormiański dram. Aczkolwiek Ormianie też będą przyjmowali płatności w dolarach.
Podobno w tym kraju znajdowała się góra Ararat, na której według Biblii zatrzymała się po potopie Arka Noego.
No jest to święta góra Ormian, absolutnie święta, kolebka ormiańskiej cywilizacji. Natomiast dzisiaj Ararat znajduje się na terytorium Turcji. I Ormianie czasami z sentymentem czy z taką nostalgią patrzą na tą górę, z wzgórz Jerewania, bo widać tę górę przepięknie przy ładnej pogodzie i mówią, to jest nasza święta góra, ale dzisiaj ta święta góra Ormian leży na terytorium Turcji. Najwyższym szczytem Armenii w dniu dzisiejszym jest Aragac. Niecałe 4100 metrów nad poziomem morza, bardzo blisko zresztą Jerewania.
No to dobrze, to powiedz, zdradź, za co kochasz ten kraj?
Za gościnność, za klimat. To jest klimat taki zbliżony do śródziemnomorskiego, określany chyba jako podzwrotnikowy, z tego co się orientuję. Za cudowną naturę i przepiękne zabytki architektoniczne.
Ile razy byłeś w Armenii?
Na chwilę obecną 3. Ale zawsze tam będę chętnie wracał.
Masz już tam przyjaciół swoich?
Ale oczywiście. Za każdym razem poznaję nowych ludzi i utrzymujemy fajne, ciepłe kontakty.
Na świecie jest ponad 11 milionów Ormian, a tylko 3 miliony mieszkają na terenie kraju. Znane są też i społeczności Ormian żyjące w Polsce. Czy w Poznaniu możemy spotkać Ormian?
Oczywiście, że tak. Są tutaj Ormianie, którzy żyją z dziada pradziada. Są tacy, którzy przeprowadzili się niedawno. Niezależnie od tego, w jaki sposób w tym Poznaniu czy w Polsce się znaleźli, to są bardzo przyjaźni, bardzo serdeczni ludzie.
Lubimy w tym programie opowiadać o kulinariach. No to zapytam cię również o jakieś twoje ulubione smaki z tamtejszej kuchni.
Wszystko w Armenii mi smakuje. Takim specyfikiem typowym dla Armenii jest bardzo cieniutko wypiekany chlebek, tak zwany lawasz. On jest przepyszny, z czymkolwiek go jesz, on zawsze smakuje wybornie, idealnie. Jest specjalna receptura produkcji tego chleba. Co ciekawe, jest również lawasz owocowy, ale nie robiony z mąki, tylko robiony z soku owoców. I ten sok jest następnie sprasowywany i suszony na słońcu do tego stopnia, że powstaje z niego właśnie też taka cieniutka warstwa chlebka, jego się później zwija. On może być z różnych owoców robiony, może być z dodatkami, nie wiem, rodzynek, miodu. Jest to przepyszne. No i cudowna ormiańska dolma, to takie jakby gołąbki, tylko że na bazie liści winogron, a nie liści kapuścianych. Cudowne haczapuri, czyli wszelkiego rodzaju chlebki, również zapiekane z różnymi rzeczami. Moje ulubione to adżarian haczapuri, czyli haczapuri zapiekane z jajkiem. Także tak, ta Armenia smakowo jest bogata i smaczna.
Paweł Sakowski rozbudził naszą wyobraźnię, no i zapewne też apetyt, a to właśnie bogactwo smaków, gościnność Ormian oraz ich pasja do celebrowania jedzenia poprowadzą nas już niedługo do kolejnego tematu, czyli do filozofii sybarytów. Bo już za chwilę z Juliuszem Podolskim porozmawiamy o tym, jak sztuka smakowania życia i doceniania chwil przy stole może stać się filozofią codzienności. I czy współczesny sybaryta to tylko smakosz, czy może ktoś, kto odnajduje radość w drobnych przyjemnościach? Zacznę od anegdoty. W polskim folklorze krąży pewna anegdota o pewnym wiejskim obżartuchu, który będąc na weselu zjadł wszystkie potrawy z bufetu, a następnie stwierdził: nie ma to jak uczta. Teraz mogę spokojnie myśleć o przyszłości. Na przykład, co zjem na śniadanie. Dzisiaj w naszym kąciku kulinarnym z Juliuszem Podolskim porozmawiamy, mam nadzieję, o najbardziej znanych smakoszach, którzy pozostawili ślad w polskiej historii, o ludziach, którzy cenią sobie dobrą kuchnię. Ty jesteś smakoszem przecież, Julek.
No, tak, jestem smakoszem i bardzo mi się podoba takie określenie, które można znaleźć w książce Fizjologii smaku Antoine Brion de Savarin. Smakoszostwo.
O, bardzo ładnie.
I to jest właśnie upodobanie do wyszukanego jedzenia, do picia, do spędzania czasu i dyskutowania o jedzeniu. I bardzo mi się podoba to określenie. Cenię sobie i czasami zdarza mi się, że nie wiem, czy to tak można nazwać, uczestniczę w czymś takim jak smakoszostwo. Ostatnio miałem okazję na konkursie kulinarnym, którego byłem współorganizatorem, nazywało się to Kociołek na ogniu. Spotkałem się z Maćkiem Nowakiem, który też jest znakomitym smakoszem, przecież jego opowieści o restauracjach warszawskich, a teraz zaczyna pomału też wchodzić w restauracje poznańskie. Siedzieliśmy, delektowaliśmy się dziczyzną, tym co było w kociołku, różnymi innymi rzeczami, no i bardzo długo mogliśmy sobie podyskutować. I to jest chyba najpiękniejsze, co może się zdarzyć komuś, kto ceni jedzenie. Ceni jedzenie nie tylko jako paliwo dla organizmu, ale szuka w nim czegoś więcej. Czegoś, co daje przyjemność, co jest prostą drogą, ale jednak wyboistą do tego, żeby dojść do takiej wielkiej rozkoszy, do tego, żeby zostać sybarytą. Marzenie chyba każdego, ale to jest ten element, który daje nam naprawdę radość z życia. Bo jedzenie to chyba jedna z najpiękniejszych przyjemności, jakie w życiu człowieka się mogą przytrafić.
No bo przecież dobry posiłek to jest podstawa szczęśliwego życia.
Tak.
Mikołaj Rej w swoim dziele Żywot człowieka poczciwego pisał o obżarstwie, ale w humorystyczny sposób. Podobno mawiał, nie ma gorszej kary dla człowieka niż brak jedzenia.
Ach, no to oczywiście, no. No, zresztą nie wchodźmy już w tematy, powiedzmy, głodu, bo tu jest zupełnie coś innego, bo na pewno nie miał tego na myśli, ale miał na myśli to, że no, jak człowiek od czasu do czasu nie poucztuje, to chyba jest spora kara.
Mm-hmm. A twoja uczta, przed chwileczką wspomniałeś spotkanie z Maciejem Nowakiem, ale uczta, podczas której rzeczywiście doznałeś pełni szczęścia?
Zaczynam sobie, wiesz, w głowie przerzucać kartki i myślę, że jedna z takich najpiękniejszych miała na pewno miejsce na Cyprze, kiedy trafiłem do bardzo ładnie położonej, już nie pamiętam, jak się nazywała to miejsce, fermy osiołków. Można było tam tymi osiołkami sobie pojechać w górę do bazyliki z IX wieku, obejrzeć ją, obejrzeć ikony i potem wrócić i była biesiada pod drzewami pomarańczy. Także wystarczyło sięgnąć ręką, żeby zerwać pomarańcze. I była prawdziwa uczta typu meza, czyli wjeżdżały poszczególne potrawy na stół od pojedynczych jakichś oliwek, kaparów, sałatek, drobnych rybek, po już pieczyste, czy tam mięso było i pamiętam i baranie, i jagnięce, i koźlina, i ryby, i owoce morza, i mnóstwo słodyczy. Praktycznie rzecz biorąc, cały czas człowiek już czuł ten moment, kiedy właściwie no nie może, ale kolejne danie wjeżdżało i była ochota na to, żeby spróbować. Zresztą było bardzo fajne towarzystwo i no było, to było takie właśnie smakoszostwo, gdzie mogliśmy się raczyć fajnym jedzeniem. I taką w Polsce myślę, że tak przelatując w głowie szybko, to skansen pod Białymstokiem i typowe białostockie jedzenie z babkami ziemniaczanymi, z kiełbasami ziemniaczanymi, z wędlinami, z tamtejszym jedzeniem w towarzystwie między innymi Andrzeja Fiedoruka, którego książkę mieliśmy okazję opowiadać o niej. Też była taka uczta, że jak zasasa, jedz, pij i popuszczaj pasa. Myślę, że to takie, które mnie teraz przychodzą do głowy, ale właśnie chyba wiesz dlatego, że to nie było tylko jedzenie, ale też i rozmowa o tym jedzeniu, rozmowa z ludźmi, którzy kochają jedzenie. I to chyba najbardziej dlatego zapadło w pamięci.
Ciekawi świata.
Wyobraźmy sobie teraz wieczór, w którym czas zwalnia. Przy stole znajdują się starannie dobrane potrawy, aromatyczne, pełne wyrafinowanego smaku, a wokół tego stołu gromadzą się ludzie, którzy dzielą się nie tylko jedzeniem, ale też i swoimi myślami, historiami, emocjami. Sybaryta w pełnym znaczeniu tego słowa to ktoś, kto potrafi docenić właśnie takie chwile, kto celebruje codzienność przez smakowanie życia w jego najpiękniejszych formach. I dziś z Juliuszem Podolskim rozmawiamy o marzeniach, które mogą stać się rzeczywistością, bo przecież szczęście często znajduje się na wyciągnięcie ręki przy zastawionym stole.
Ciekawi świata.
Podobno najgorsze, co może nam się przytrafić, to spotkanie z człowiekiem na diecie.
Tak, tak. Albo powiedzmy, no niestety z tym, co teraz mamy coraz częściej do czynienia, czyli wykluczenia. Ja rozumiem wszelkie wykluczenia, które związane są ze zdrowiem, ale kiedy słyszę, wiesz, nie mogę, bo mi to szkodzi, nie mogę, bo tam to szkodzi, ja bez glutenu, ja bez laktozy, ja bez jeszcze tam czegoś. I przypomina mi się taka anegdota niesamowita, kiedy do restauracji wchodzi pani, od drzwi już kelnera informuje, przepraszam, ale ja jestem bezglutenowa i czy macie państwo jedzenie bezglutenowe. No to kelner trochę zdziwiony i mówi, no wie pani, raczej będzie nam trudno, ponieważ mamy włoską restaurację, pizza, makarony i tak dalej. No wszystko jest na mące z glutenem. A mówię, aha, włoskie. A to poproszę, bo włoski gluten mi nie szkodzi. No i to są właśnie te wykluczenia. I dlatego rzeczywiście, czasami kiedy siada się do stołu i zaczyna pachnieć, wszystko jest fajne, ktoś zaczyna mówić z jednego końca, no nie będę tego jadł, bo to ma gluten, a ja nie mogę tamtego. I to naprawdę w ten czas wszystko staje tak zwaną ością w gardle i najchętniej by się wypiło tylko wodę i pożegnało z towarzystwem.
Tak, albo jeszcze człowiek patrzy na zegarek i mówi, oj, minęła 18, o tej godzinie już nic nie jem.
O tak, to jest makabryczne i w ten czas najchętniej chciałby się powiedzieć, przepraszam, ja już muszę iść, bo żelazko zostawiłem włączone.
Zapewne taka wymówka wywołałaby uśmiech niż urazę, jednakże zabawne w tym kontekście jest to, że we współczesnych czasach wiele żelazek posiada funkcję automatycznego wyłączania, no i ta wymówka może tracić swoją wiarygodność, chyba że akurat z premedytacją używamy starszego modelu. Wracamy do rozmowy z Pawłem Sakowskim, aktorem, podróżnikiem i człowiekiem o niezaspokojonej ciekawości świata. Paweł jest jedynym Polakiem, który zagrał w kultowym serialu Gra o Tron, a dziś opowiada nam o Armenii, kraju malowniczych krajobrazów, wspaniałej kultury i niezwykłej gościnności, i w którym przeszłość przeplata się z teraźniejszością. I Armenia to również kolebka chrześcijaństwa i miejsce, gdzie tradycje przetrwały przez wieki.
Ciekawi świata.
A jakie kierunki byś nam sugerował?
Armenia to nie jest duży kraj. Można go tak naprawdę w pigułce zwiedzić spokojnie w tydzień czasu. No na pewno zaczynamy od Jerewania, który jest bardzo sympatycznym, bardzo przyjemnym miastem. Tam centralny punkt to Plac Republiki, od którego skośnie wychodzą wszystkie główne ulice Jerewania. Warto się udać w pobliskie góry, czyli w okolice góry Aragac. Ja akurat na tą górę się wspinałem, ale wystarczy dojechać samochodem do tak zwanego jeziora z kamienia, z którego roztaczają się przepiękne widoki na całą okolicę. No i wokół Jerewania jest mnóstwo fantastycznych miejsc, które koniecznie trzeba zobaczyć. To jest klasztor Horvirap, położony jakąś godzinę jazdy na południe, z którego znowu doskonale widać Ararat. To jest starorzymska ruina Garni, która została później przekształcona na chrześcijańską świątynię. To jest klasztor Gerard, położony dalej, gdy jedzie się na Garni, to możemy dalej minąć Garni i dojechać właśnie do Gerard. I to są przepiękne, przepiękne zabudowania. No i absolutna perła Armenii, z mojego punktu widzenia, klasztor Tatef, położony już w pobliżu granicy z Iranem. To jest stary kompleks budynków, najstarszy, nawiasem mówiąc, uniwersytet na świecie, przynajmniej chwalą się Ormianie. I żeby tam się dostać, trzeba pokonać ogromny wąwóz, nad którym przejeżdża się najdłuższą kolejką wysokogórską świata. Ona ma około 12 kilometrów długości. Jedzie się przez 6 minut. W najwyższym miejscu ta kolejka wznosi się ponad 300 metrów nad ziemią. Także wrażenia i widoki z absolutnie przeszklonej kabiny kolejki są nieprawdopodobne. W klasztorze mieszka jeden mnich, który jest ponoć świętym ojcem. Z całego świata zlatują do niego Ormianie, żeby brać śluby, bo ponoć jego błogosławieństwo czyni cuda. Niektórzy się śmieją, że gdy stąpa po ziemi, to pod jego stopami wyrasta trawa i kwiaty. Także tak, takie ormiańskie historie też mają coś do siebie. W ogóle to jest najstarszy kraj, który oficjalnie przyjął chrześcijaństwo, ponieważ chrześcijaństwo w Armenii datuje się aż 1600 lat wstecz.
Piękna, piękna historia. A wracając do współczesności, czy grałeś w szachy w Armenii?
Nie, nie. Natomiast faktycznie Ormianie są z tego znani. Zresztą jest kilka rzeczy, z których Ormianie są bardzo znani. Na przykład jest to najstarszy na świecie producent koniaku. Także koniak wbrew pozorom nie jest trunkiem europejskim, jest trunkiem ormiańskim. To Ormianie go wymyślili, opatentowali i to oni pierwsi zaczęli go produkować. Chociaż dzisiaj Armenia trochę cierpi na syndrom Polski. Też wszystkie lokalne zakłady, przedsiębiorstwa zostały rozsprzedane i mało co należy do Ormian. Także teraz największe fabryki koniaku w Armenii są, zdaje się, własnością firm francuskich. Ciekawostka, niby wymyślili ten koniak, ale jednak Ormianie nie piją nałogowo. Nie spotkasz chyba na ulicy pijanego Ormianina. Oni, jeśli chcą się napić, to piją w domu i piją bardzo delikatnie, bo Ormianin nie wznosi toast na zasadzie, no to zdrowie i chlub, tylko Ormianin, żeby wznieść toast, musi opowiedzieć ciekawą historię i dopiero po opowiedzeniu tej historii wszyscy mają prawo wznieść ten toast, czy wypić ten dany przysłowiowy kieliszek. Co ciekawe, Armenia jako jedyny kraj związkowy ZSRR nigdy nie miała izb wytrzeźwień, także to jest też coś, z czego Ormianie są bardzo, bardzo dumni. Oni są zresztą dumni z wielu rzeczy. Oni pod wieloma względami uważają się za najmądrzejszych, najwspanialszych i najcudowniejszych na świecie, ale ta ich gościnność łagodzi ten ich taki trochę arystokratyczny rys.
A jeszcze jak myślę o Armenii, to też sobie przypominam pięknie tkane dywany.
Tak, oczywiście, jak najbardziej.
Wielowiekowa tradycja
jak
przecież.
Jak najbardziej. No cóż, no Ormianie od dawna słynęli jako naród, który był dobry, jeśli chodzi o handel. Tak? Ormiańscy handlarze już w II Rzeczpospolitej byli znani z tego, że mieli najlepsze towary, najlepsze sukno, najlepsze dywany, najlepsze wina. I jeśli polski szlachcic chciał się postawić, chciał się pokazać swoje bogactwo, to właśnie od ormiańskich handlarzy nabywał wszelkiego rodzaju towary, bo Ormianie handlowali absolutnie wszystkim.
No i jeszcze Armenia szczyci się przecież najstarszym alfabetem.
Tak, chociaż tutaj trochę się kłócą z Gruzinami. Gruzini twierdzą, że to ich alfabet jest najstarszy. Zresztą te kłótnie między Armenią a Gruzją są naprawdę zabawne. Kiedyś Gruzini ogłosili, że znaleźli najstarszy telefon na świecie sprzed iluś tam set lat, na co Ormianie od razu odkryli na swoim terenie najstarszy telefon komórkowy sprzed 3000 lat. Także te kłótnie między Armenią i Gruzją są naprawdę fantastyczne. Są zabawne, tak? Te narody się lubią, ale się czubią. Potrawy ormiańskie. Gruzini mówią, że to nie są ormiańskie potrawy, tylko gruzińskie. Dolma, haczapuri, że to Gruzini przecież wymyślili. Ormianie mówią absolutnie nie. Gruzini to nas zmałpowali. Tak, tak, jest to zabawne.
Tego absolutnie nie wolno robić w Armenii.
Chyba tego, co wszędzie. Nie bądźmy aroganccy, nie bądźmy chamscy. To wtedy Ormianie nam odpłacą grzecznością i cudowną gościną. Tak jak powiedziałem na początku, Armenia to jest bardzo bezpieczny kraj. Nie wiem, nie spotkałem się tam ani razu z agresją, z czymś nieprzyjaznym, nieprzyjemnym. Nawet chodząc nocami po uliczkach Jerewania, można czuć się bezpiecznie. Także tak, unikajmy tego, co wszędzie, czyli unikajmy agresji, unikajmy chamstwa.
Czy mógłbyś na przykład pozdrowić w tym języku? Znasz jakieś słowa, jakieś takie podstawowe?
Sznorak halucjon. To jest ciekawe słówko, bardzo mi się podoba. To jest ciekawy język. Bardzo fajnym określeniem w języku ormiańskim jest słówko Jan. Jan to jest końcówka każdego nazwiska, a jednocześnie zwrot grzecznościowy. Czyli jeśli chcę podziękować na przykład taksówkarzowi za podwiezienie, to powiem mu merci. Nie wiem, jeśli ma na imię Armad, na przykład to powiem merci Armad Jan. Merci to też takie, tak, dziękuję, tylko skrócona wersja. Ciekawie, bo brzmi jak po francusku, ale Ormianie tego używają.
Dobrze, Pawle, bardzo ci dziękuję. Wybieramy się w takim razie do Armenii. W jakim okresie najlepiej tam pojechać?
Każda pora roku jest dobra, natomiast trzeba liczyć się z tym, że zimą będzie trochę zimniej, a latem będzie bardzo gorąco. Ja osobiście, gdybym miał wybierać, to powiedziałbym, że to jest maj, ewentualnie wrzesień. To są najlepsze miesiące na to, żeby wybrać się do Armenii. Pogoda jest bardzo idealna dla Polaków. Mamy bardzo dobry komfort temperaturowy. Mało jest wtedy opadów również, także są to dwa doskonałe miesiące na to, żeby do Armenii się wybrać.
Myślę, że to bardzo cenne informacje dla podróżnych planujących wyjazd do Armenii. Paweł Sakowski jeszcze z nami zostaje, ale głos teraz oddamy jednemu z najsłynniejszych Ormian. Znany jako Frank Sinatra Francji, był nie tylko wokalistą, kompozytorem i aktorem, ale także ambasadorem Armenii, którego serce biło dla ojczyzny przodków. Charles Aznavour, bo to o nim mowa, choć urodził się w Paryżu, to nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach, a jego zaangażowanie w pomoc Armenii, zwłaszcza po tragicznym trzęsieniu ziemi w 1988 roku, pozostaje niezapomniane. Przez swoje piosenki i działalność Aznavour przenosił słuchaczy w wyjątkowy świat emocji i wspomnień. To zatem idealny moment, by przez tę muzyczną chwilę zanurzyć się w klimacie podróży, która jest również podróżą do wnętrza duszy, czymś, co idealnie łączy się z naszym tematem Armenii. Jaki piękny hymn nostalgii za młodością, sztuką i miłością. Wracamy zatem do Armenii, drodzy Państwo. Naszym przewodnikiem, przypominam, jest Paweł Sakowski, aktor teatralny i filmowy, wybitny mówca z radiowym głosem, a także pasjonat literatury.
Ciekawi świata.
Czy Armenia też występuje w twoich tekstach stand-upowych? Czy wykorzystujesz na przykład
Nie, natomiast sytuację? Mogę się pochwalić tym, że przetłumaczyłem tomik poezji armeńskiej z armeńskiego na polski i angielski. I za ten tomik byłem kilka lat temu nominowany do nagrody dla najlepszego tłumacza poezji w Polsce. Bo tłumaczenie literatury to jest moja ogromna pasja, moje hobby. Tłumaczę z różnych języków. Tłumaczyłem również z włoskiego, z hiszpańskiego. Lubię to robić. Jestem językoznawcą, lingwistą i nawet nie znając języka jestem w stanie podjąć się tłumaczenia. Zwłaszcza jeśli mam okazję współpracować z poetą z danego kraju. Akurat w przypadku tego tomika poezji ormiańskiej tłumaczyłem go we współpracy z autorką tego tomika.
A mógłbyś coś powiedzieć o świecie właśnie poetów, pisarzy pochodzących z Armenii? Jakie tematy podejmują? Jakie książki są
bardzo wrażliwi i mają dużo traum w sobie zaszytych. Zresztą trochę podobnie jak Polacy pod tym względem. Armenia była przez wiele lat, czy inaczej, zawsze gdzieś tam była tym tak trochę tragicznym miejscem. Armianie szczycą się tym, że kiedyś Królestwo Armenii było najpotężniejszym królestwem świata bliskowschodniego. Ale 100 lat temu dotknęła ich ogromna tragedia. Turcja dopuściła się ogromnego ludobójstwa, które jest nieuznawane oficjalnie przez większość krajów na świecie, ale wtedy zginęło ponad 1,5 miliona ormiańskich cywilów. Dla Ormian do dzisiaj jest to ogromną traumą i ogromnym bólem. Również fakt, że Armenia dzisiaj jest bardzo malutkim krajem, które miało kiedyś imperialistyczne zapędy. Również to, że podczas komuny Armenia dużo straciła cywilizacyjnie i dzisiaj nie jest to kraj bogaty. Raczej jest to kraj, z którego młodzi ludzie chcą uciekać. Również ze względów politycznych. Poza tym niekończący się konflikt z Azerbejdżanem o Arcach, czyli Górny Karabach, Jest to terytorium zamieszkane w większości przez Ormian, a okupowane przez Azerbejdżan. Jest to również taki temat bardzo znaczący, bardzo istotny dla Ormian. Także w tej ormiańskiej poezji dużo jest smutku, dużo jest nostalgii, ale dużo jest też odniesień do natury, bo natura w Armenii jest przepiękna.
Tu Radio Poznań.
Powoli będziemy się z Państwem żegnać. Dziś w audycji przebyliśmy, mam nadzieję, że również i dla Państwa, fascynującą podróż zarówno w przestrzeni, jak i w samej filozofii życia. A rozpoczęliśmy od Armenii, która za sprawą naszego gościa Pawła Sakowskiego odkryła przed nami swoje i kulinarne, ale też kulturowe i historyczne tajemnice. Armenia, kraj o bogatej tradycji i wielowiekowej historii, przyciąga do siebie coraz większe grona podróżników. A ja mam taką cichą nadzieję, że po dzisiejszej audycji dodadzą Państwo Armenię do swojej listy marzeń. Zawitaliśmy też z Julkiem Podolskim do świata sybarytów, tych, którzy celebrują życie poprzez smakowanie każdej chwili i każdego posiłku. I to też była przeciekawa podróż. Podsumowując, drodzy Państwo, dzisiejsza audycja przypomniała, jak różnorodny, a zarazem bliski każdemu z nas jest świat, od starożytnej Armenii po współczesne rozmowy przy stole. Dziękujemy pięknie za dziś. Kłaniamy się Państwu, Joanna Divina i Krzysztof Jankowski, i zapraszamy już za tydzień w sobotę po godzinie 18. Do usłyszenia.
Ciekawi świata.